Pomysł na dzisiejsze kazanie zrodził się mniej więcej pół roku temu, także to nie jest świeża sprawa, co ciekawe. I zrodził się, kiedy będąc w pracy na jednym z dyżurów, przeżywałem wyjątkową trudność. Kiedy po prostu miałem dyżur beznadziejny i było jeszcze wiele godzin do jego końca i zdawało mi się, że po prostu, że go nie przeżyję. To był dyżur dobowy, jak to u nas bywa. I no, jeszcze przede mną było mniej więcej z 13 godzin, albo coś takiego, nie? Także i wtedy właśnie trafiłem na ten fragment zupełnym przypadkiem. Jak to wiemy, przypadków nie ma. Ale trafiłem na ten fragment i doznałem tak wielkiej zachęty, że już wtedy wiedziałem, że na pewno powiem kazanie z tego fragmentu, jak Bóg pozwoli. No i Bóg pozwolił, więc jesteśmy dzisiaj tutaj razem. A to kazanie, w tym kazaniu chciałbym odpowiedzieć na kilka pytań. Na to, jak przeżyć wyzwania życia. Kiedy w naszym życiu są różne wyzwania, jak my jako chrześcijanie mamy stawić im czoła, jak mamy do nich podchodzić i jak mamy je przeżywać. Jak modlić się, gdy czujesz pustkę, gdy czujesz, że Bóg wydaje się nie odpowiadać, jest cisza. Albo jak jako Kościół powinniśmy reagować na kryzys występujący w Kościele. I dlaczego to jest takie ważne? Chodzi o to, że wszyscy w życiu doświadczamy kryzysów. Każdy z nas. A Kościół to my. Więc jeżeli każdy z nas doświadcza kryzysów, a Kościół to my, to oznacza, że każdy członek Kościoła może znaleźć się w kryzysie i właśnie wtedy pojawia się pytanie, jaka powinna być prawidłowa postawa chrześcijanina. Do czego powinien dążyć chrześcijanin? Jak powinien się zachować wobec tego kryzysu? Samodzielnie, kiedy on doświadczy tego kryzysu, ale również jak my jako Kościół możemy wspierać osoby w kryzysie. I właśnie na te pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym rozważeniu psalmu 77, więc zachęcam do otworzenia naszego Słowa Bożego na tym fragmencie, który przeczytam za chwilkę. Psalm 77. Dla prowadzącego chór, dla Jedutuna, asafowy psalm. Skieruję do Boga mój głos i zawołam. Skieruję do Boga mój głos i On skłoni ku mnie swoje ucho. Szukałem Pana w dniu mojej niedoli. Nocą wyciągałem ręce bez znużenia. Nic mej duszy nie mogło ukoić. Co wspomnę o Bogu, to jęczę. Co pomyślę, mój duch omdlewa. Nie dajesz mi zmrużyć powieki. Bezsenny w milczeniu czekam. Myślami wracam w przeszłość, do odległych lat. Wśród nocy wspominam mą pieśń. Całym sercem dociekam, w głębi ducha badam. Czy Pan odrzuca na wieki? Czy może już więcej nie okazać przychylności? Czy Jego łaska może wyczerpać się na zawsze? Czy może zapragnąć obietnic dla kolejnych pokoleń? Czy Bóg może zapomnieć o litości? Czy w gniewie może stłumi miłosierdzie? I stwierdzam, to mnie bardzo boli. Czyżby prawica Najwyższego mogła być zmienna? Przypomnę sobie lepiej dzieła Pana. Tak, wspomnę Twoje dawne cuda. Zagłębiłem się więc we wszystko, czego dokonałeś i zacząłem rozważać Twoje czyny. Boże, wszystko, co robisz, jest święte. Który Bóg jest tak wielki jak nasz Bóg? Jesteś Bogiem, który czyni cuda. Całym ludom dałeś poznać swoją moc. Silnym ramieniem odkupiłeś swój lud, synów Jakuba i Józefa. Zobaczyły Cię wody, o Boże, zobaczyły i wzniosły swe fale. Tak, uniosły się głębie. Spłynęły wodą obłoki, chmury wydały głos. Tak, posypały się Twoje strzały. Głos Twojego grzmotu słychać w zawierusze. Błyskawice rozświetliły świat. Ziemia zatrzęsła się i zadrżała. Twoja droga wiedzie przez morze. Twoja ścieżka przez wielkie wody. A Twoje ślady nierozpoznane. Prowadź nadal swój lud niczym stado, jak dawniej ręką Mojżesza i Arona. Więc co obserwujemy w tym psalmie? Kiedy zobaczymy werset drugi, skieruję do Boga mój głos i zawołam. skieruję do Boga mój głos i On skłoni ku mnie swoje ucho. Widzimy, że psalmista w swoim życiu przeżywa wyjątkową trudność. Jest to wyjątkowo trudny kryzys. I widzimy, że jest on wyjątkowo trudny, ponieważ zobaczymy później, do czego on będzie prowadził. Natomiast jego postawa na samym początku tego kryzysu, wobec tego kryzysu jest prawidłowa. I widzimy, że on mówi: skieruję do Boga mój głos. Okej, przeżywam kryzys, jest ciężko, coś jest nie tak, ale ja zawołam do Boga. I jeszcze jeszcze widzimy, że on wyraża w tym sformułowaniu swoje zaufanie Bogu, bo on mówi: On skłoni ku mnie swoje ucho, On wysłucha mnie. Wersety od 3 do 7. Szukałem Pana w dniu mojej niedoli. Nocą wyciągałem ręce bez znużenia. Nic mej duszy nie mogło ukoić. Co wspomnę o Bogu, to jęczę. Co pomyślę, mój duch omdlewa. Nie dajesz mi zmrużyć powieki. Bezsenny w milczeniu czekam. Myślami wracam w przeszłość, do odległych lat. Wśród nocy wspominam mą pieśń. Czy miałeś może kiedyś taką sytuację w życiu, że modliłeś się w jakiejś sprawie, ale Bóg zdawał się milczeć? Jak się wtedy czułeś? Czy potrafisz się może utożsamić z psalmistą, który przeżywa taki kryzys? Woła do Boga, ale jest cisza. Nie ma odzewu. Bez przerwy modli się, wzywając Pana, by ten wybawił go z opresji, ale podaje, że nic nie ukoiło jego duszy. Jego lament przybiera tak na sile, że samo wspomnienie o Bogu powoduje, że wzbierają w nim przykre emocje. Nie może spać po nocach, czeka na Bożą odpowiedź, czeka na Boże wybawienie. I potem widzimy, że on mówi, że wraca myślami do przeszłości, kiedy było lepiej. Następuje taka... Wspomina te czasy, kiedy na jego ustach brzmiała inna pieśń. Być może to była pieśń pochwalna. Być może to była pieśń dziękczynna Bogu. Ale dzisiaj tej pieśni już nie śpiewa. Ale wspomina te czasy, kiedy tak było. Wersety od 8 do 10 pokazują nam, że problem narasta w jego oczach, a Bóg staje się mniejszy. Przeczytajmy je. Czy Pan odrzuca na wieki? Czy może już więcej nie okazać przychylności? Czy może Jego łaska wyczerpać się na zawsze? Czy może zabraknąć obietnic dla kolejnych pokoleń? Czy Bóg może zapomnieć o litości? Czy w gniewie może stłumił miłosierdzie? Lament nakręca się efektem kuli śnieżnej. Rośnie w swojej powadze i skutkuje wątpliwościami. Bóg, którego on dotychczas znał jako Boga, który przyjął Izraela na zawsze, który zaadoptował Izraela jako swoje dziecko, w jego oczach staje się Bogiem, który być może jest zdolny do porzucenia swojego dziecka. Bóg, którego dotychczas znał jako źródło łaski idącej pokolenia w pokolenia, zdaje się być Bogiem, którego łaska się skończyła. Bóg, którego znał dotychczas jako tego, którego miłosierdzie zakrywało gniew, zdaje się być Bogiem, którego gniew tłumi miłosierdzie. Wątpliwości są aż tak silne, że zaczyna myśleć, że Bóg jest zmienny. Czyżby prawica Najwyższego mogła być zmienna? To właśnie konfrontacja tych teraźniejszych doświadczeń, jego uczuć, które w tym momencie czuje, tego, gdzie on się teraz znajduje, ze wspomnieniami przeszłości, prowadzi psalmista do kwestionowania Bożych cech. Czuje się osamotniony, opuszczony przez Boga, który zdaje się być wyjątkowo odległy, podczas gdy on wyjątkowo go potrzebuje w tym momencie. I tu nasuwa się pytanie, w jaki sposób Bóg patrzy na jego lament, bo widzimy jego perspektywę, ale jak Bóg patrzy na tą perspektywę, na jego lament, na to, co on mówi, na jego słowa. I żeby dać nam troszeczkę perspektywy prawidłowej biblijnej, to przeczytam fragment z Księgi Hioba, z 9 rozdziału, 22 werset do 24, gdzie Hiob mówi takie słowa. Skoro już wszystko jedno, to powiem. On, w sensie Bóg, gubi nienagannego, podobnie jak bezbożnego. Gdy bicz nagle zabija, szydzi z rozpaczy niewinnych. Gdy ziemia jest w mocy bezbożnika, oblicze jej sędziów zakrywa. Bo jeśli nie on, to kto? Więc Hiob, który znajduje się w lamencie, który znajduje się w rozpaczy, no zdaje się, że mówi o Bogu, że jest niesprawiedliwy. Że gubi nienagannego podobnie jak bezbożnika. On ze swojej perspektywy, kiedy doświadcza tej trudności, kiedy w Księdze Hioba czytamy, że po prostu stracił wszystko, co miał. Był jednym z najbogatszych ludzi być może, a stracił wszystko, co miał. Doświadcza tak ciężkiego lamentu. Rodzinę stracił, dom stracił, sługi stracił, stracił bydło i wszelkie bogactwo, wszystko, co miał. Doświadcza tak głębokiego takiego lamentu, że w tym lamencie widzi, że zastanawia się, czy Bóg nie rozpoznaje pomiędzy nienagannym a grzesznikiem. Z jego perspektywy zgubił go tak samo, jak i bezbożnego. Natomiast pytanie brzmi, a jak Bóg odpowiada na końcu o Hiobie? Po odbyciu rozmowy z Hiobem, Pan zwrócił się do Elifaza z Temanu, 42 rozdział. Rozgniewałeś mnie, ty i twoi dwaj przyjaciele. To, co mówiliście o mnie, było niewłaściwie, w przeciwieństwie do tego, co mówił mój sługa Hiob. Zaskoczenie. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz czytałem Księgę Hioba, przez całą Księgę Hioba kibicowałem przyjaciołom Hioba. Myślałem, no świetnie gadają, no święta racja, Bóg jest święty, Bóg jest sprawiedliwy, musiałeś zgrzeszyć. I nawet ja nie wierzyłem Hiobowi, że jest bezgrzeszny. Co z tego, że na początku było napisane, że jest bezgrzeszny? Ale oni mnie tak przekonali. A może jednak jest grzeszny? Przez całą Księgę kibicowałem im, a na końcu Bóg potępia ich i mówi, że to, co wy mówicie, jest nieprawda. To Hiob ma rację i to Hiob zaświadcza prawdę o mnie. Tylko, że Bogu nie chodzi o dokładne słowa Hioba. Nie chodzi mu o to, że rzeczywiście Bóg mówi tak, ja jestem niesprawiedliwy, ja rzeczywiście potępiam nienagannego tak jak i bezbożnego. Nie, tu chodzi o to, że Bóg rozpoznaje lament, rozpoznaje stan człowieka i nie liczy każdego jego słowa i nie rozlicza go z tego słowa. To my często w Kościele przypominamy tych kiepskich przyjaciół Hioba, na czele ze mną, kiedy kiedyś to czytałem po raz pierwszy. Którzy mienimy się obrońcami Boga, a jednak Bóg inaczej patrzy na słowa wypowiadane w lamentacji. Nawet największe postacie Starego Testamentu wyrażają swoje wątpliwości i pytania. Na przykład Jan Chrzciciel. To jest największa postać Starego Testamentu. Swoją drogą, no bo Nowy Testament po śmierci Chrystusa w pewnym sensie. Jan Chrzciciel pyta Jezusa, czy to On jest tym Mesjaszem, na którego czekają. Prawda? A jednak to Jezus jego nazywa największym spośród zrodzonych z kobiety. Kościół jest miejscem do wspólnego przeżywania życia, włącznie z kryzysami. Słowo Boże mówi, płaczcie z płaczącymi i radujcie się z tymi, którzy się radują, a gdzie indziej mówi, nie opuszczajcie wspólnych spotkań. To znaczy, że my jesteśmy nawzajem wobec siebie zobowiązani do trwania w modlitwie i wspólnocie ducha. Dobry przyjaciel Hioba to ten, który rozpoznaje lamentację i nie potępia lamentującego, ale jest dla niego wsparciem. Wersety od 12 do 20 przynoszą zupełnie inne, jakby zmieniają zupełnie sytuację. Ponieważ psalmista przypomina sobie, postanawia sobie przypomnieć dzieła Boże. I właśnie w tym miejscu chciałbym podać tezę tego kazania, którą chciałbym, żebyście zapamiętali, że pamięć o Bożych dokonaniach, pamięć o Bożych dokonaniach stanowi fundament dla zaufania Bogu. Pamięć o Bożych dokonaniach stanowi fundament dla zaufania Bogu. Zobaczcie, On wspomina Boże dzieła i mówi: tak, wspomnę Twoje dawne cuda. Zagłębiłem się więc we wszystko, czego dokonałeś i zacząłem rozważać Twoje czyny. Boże, wszystko, co robisz, jest święte. W tych słowach to jest święte. On wyraża, że te czyny Boże, te dzieła Boże, których On dokonuje, są niesamowite. One są inne niż ludzkie. Nie są powszechne. To, co Bóg dokonuje, jest wybitne. Na przykład z Morzem Czerwonym, które rozstąpiło się przed Izraelitami. Czy to jest coś zwykłego? Czy człowiek jest w stanie tego dokonać? Boże dzieła są święte. One są wyjątkowe. Są nieludzkie. Zobaczcie, jak to odmienia perspektywę psalmisty. Wystarczyło przypomnieć sobie dzieła Boże. I do czego to doprowadziło? Skupienie się na Bożych dziełach doprowadziło go do uwielbienia Boga, do oddania Bogu chwały. Wersety od 17 do 19 pokazują nam siły natury. Zobaczyły Cię wody, o Boże. Zobaczyły i wzniosły swe fale. Tak, uniosły się głębie. Spłynęły wodą obłoki. Chmury wydały głos. Tak, posypały się Twoje strzały. Głos Twojego grzmotu słychać w zawierusze. Błyskawice rozświetliły świat. Ziemia zatrzęsła się i zadrżała. To właśnie te siły natury w obliczu Boga Najwyższego, one nie są obojętne, one drżą. One drżą przed ich Stwórcą, oddając Mu hołd. Wody, widząc Stwórcę, wznoszą swe fale. Chmury wydają grzmoty i ciskają pioruny. Ziemia się trzęsie w obliczu Boga. Psalmista w ten sposób wyraża swój zachwyt i on nakreśla nam potęgę i wielkość Boga. I gdy czytamy dalej, werset 20. Twoja droga wiedzie przez morze, Twoja ścieżka przez wielkie wody, a Twoje ślady nierozpoznane. To właśnie w tym wersecie psalmista pokazuje nam, że to Bóg prowadzi go na te głębokie wody, gdzie doświadcza go. Ale on wie, że to Bóg jest tym, który panuje nad wodami, bo są mu poddane. On jest Stwórcą. Te siły natury oddają mu hołd. Więc gdy on zostaje wyprowadzony przez Boga na głęboką wodę, to wie, że jest w dobrych rękach. Wie, że to Bóg jest ten, który panuje nad tymi wodami. I tak samo, gdy Izrael stał nad brzegiem morza, gdy gonił go Faraon i jego jeźdźcy, sytuacja, w której oni się znaleźli, wydawała się być bez wyjścia. To Bóg to, co uczynił, On rozstąpił wody morza w cudowny sposób, tak, że mogli przejść suchą stopą. A skoro Bóg rozstąpił wody morza, to znaczy, że On jest w stanie rozwiązać problem psalmisty, bo On jest większy, On nad tym panuje. Więc tu właśnie występuje dwuznaczność. Twoja droga wiedzie przez morze, bo wiodła Izraela przez morze, ale ja również tego też doświadczam jako psalmista, że Twoja droga wiedzie przez morze, ale Ty nad nią panujesz. I właśnie tak jest z nami, że być może nie rozumiemy natury problemu. Bardzo często tak jest. Kiedy problem jest prawdziwie duży, nie rozumiemy jego natury. Nie wiemy, jak go rozwiązać. Ale Boże Słowo pokazuje nam obietnicę, że jeżeli skupimy się na Bogu, na tym, co On dokonał w Słowie Bożym, na Jego dziełach, na Jego cudach, to będzie nam łatwiej zaufać Mu, że przeprowadzi nas przez ten kryzys. Kiedy skupimy się na kryzysie, kryzys narośnie, Bóg stanie się mniejszy. Jeżeli skupisz się na Bogu, Bóg wzrośnie, a kryzys wobec Niego stanie się mniejszy. Werset 21. Zobaczmy. Prowadź nadal swój lud, niczym stado, jak dawniej ręką Mojżesza i Arona. Skutek tej sytuacji, skutek zaufania Bogu widzimy właśnie w tej apostrofie do Boga, gdzie On mówi: prowadź nadal swój lud niczym stado, jak dawniej ręką Mojżesza i Arona. On w tej apostrofie wyraża swoje zaufanie. Ufam Ci, dlatego to Ty prowadź dalej swój lud. Więc skutkiem skupienia się na Bożych dziełach, na Bożych cudach, na Bożej tożsamości, na Bogu, jest zaufanie Mu. Więc jakie zastosowanie wynika z tego fragmentu, który omówiliśmy? Po pierwsze, bądź szczery w modlitwie przed Bogiem i nie owijaj w bawełnę. On chce z tobą prawdziwej relacji, a nie jakichś tam regułek, więc On chce, żebyś prawdziwie powiedział Mu, jak ty się czujesz. On chce być tym ojcem, do którego dziecko przychodzi w jego ramiona, w jego uściski i mówi mu, jak się czuje, a nie owija w bawełnę. Jeżeli czujesz się źle, powiedz to Bogu. On ciebie zna lepiej niż ty sam siebie znasz. On przenika twoje serce. Dlatego bądź zawsze szczery z Bogiem w modlitwie. I tak przychodzi mi na myśl, że kiedy czujesz się opuszczony, kiedy czujesz się porzucony, to w modlitwie powiedz to Bogu. Boże, czuję się, jakby Ciebie tu nie było. Czuję się, Panie, jakbym był porzucony, jakbyś był odległy. I przypomnij sobie dzieła Boga. A one naprowadzą Cię na to, że Pan Bóg jest zawsze z Tobą. Że On zawsze nad Tobą czuwa, w każdej sytuacji. Kiedy doświadczasz kryzysu, punkt drugi, i skupiasz się na nim, może on narosnąć w Twoich oczach i sprawi, że Bóg stanie się mniejszy. To, co wtedy musisz zrobić, to wspomnieć dzieła Boga i zadbać o prawidłowy obraz Boga przed oczami. To jest najważniejsze. Nie zajęcie się kryzysem, nie zajęcie się problemem, ale Bóg i skupienie się na prawidłowym obrazie Boga przed oczami, a to zaowocuje Twoim pocieszeniem i tym, że Mu zaufasz. Będzie Ci o wiele łatwiej zaufać Bogu. Kiedy wspomnisz Jego dzieła, to, co już dokonał i w Słowie Bożym, i w Twoim życiu. Kolejna sprawa to jest to, że Bóg nie stoi z siekierą nad głową lamentującego i nie czeka, aż język mu się powinie i zgrzeszy swoimi ustami, żeby ściąć jego głowę. On wysłuchuje swoje dzieci, tak jak w przykładzie Hioba widzimy, i odpowiada na modlitwę. Tu na przykład, kiedy psalmista woła do Boga nieprzerwanie, po prostu nocami, dniami, nocami, nie może spać po nocy. On tu posyła swojego ducha, który odmienia myślenie psalmisty o 180 stopni, nagle. On sprawia, że psalmista skupił się na dziełach Boga, a nie na swoim problemie, nie na swoim kryzysie. To prawda, że czasami długo czekamy na Bożą odpowiedź. Czasami nam się wydaje, że Bóg zwleka, ale On tak naprawdę w ten sposób daje nam czas i przestrzeń na wzrastanie, na doświadczanie. Bo jeżeli ja nie będę doświadczony, to jak ja mam pomóc mojemu dziecku w przyszłości? Jak nasze pokolenie będzie wspierało pokolenie kolejnych chrześcijan, jeżeli my nie jesteśmy doświadczeni przez życie? Kolejna sprawa to jest taka, że żyjemy w kulturze tu i teraz. Wszystko jest dostępne od ręki. Chcemy coś kupić, możesz wziąć smartfona, pyk, kupione, dojdzie jutro kurierem, chyba że z Poczty Polskiej, to za 3 dni. Chcesz z kimś porozmawiać, dzwonisz, rozmawiasz. Cokolwiek chcesz zrobić, załatwiać szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego właśnie nam może być szczególnie trudno, żyjącym w takiej kulturze, oczekiwać cierpliwie na Bożą odpowiedź, kiedy wszystko jest natychmiast. I najważniejsze pytanie tego kazania to jest, jak ten fragment wskazuje na Chrystusa? Gdzie widzimy Chrystusa w tym fragmencie? Po pierwsze, tak samo jak Bóg panuje nad żywiołami i są Mu one poddane, widzimy od wersetu 17, tak samo Jezus Chrystus, będący Bogiem, panuje nad wodami. Gdy Jego uczniowie znajdują się na Morzu Galilejskim, On kroczy po nich, do nich po wodzie. A innym razem, gdy z uczniami znajduje się w łodzi, gdy płynęli do Dekapolis, to On uciszył sztorm na morzu. I najważniejsza sprawa jest taka, że ten fragment pokazuje nam, że wątpliwości, które ma psalmista, że te pytania, które on zadaje w tym psalmie, to odpowiedzi na te pytania znajdujemy w zmartwychwstaniu Chrystusa. Spójrzmy, co mówi psalmista. Werset 8. Czy Pan odrzuca na wieki? Nie odrzucił na wieki, dał swojego Syna. Czy może już więcej nie okazać przychylności? widzimy, że w zmartwychwstaniu Chrystusa On okazuje przychylność tym, którzy Mu zaufali. Czy Jego łaska może wyczerpać się na zawsze? Jego łaska trwa na wieki i dowiódł jej w ofiarowaniu jedynego Syna. Czy może zabraknąć obietnic dla kolejnych pokoleń? Obietnica zmartwychwstania trwa po wszystkie pokolenia dla tych, którzy Mu zaufali. I najważniejsza sprawa. On zadaje pytanie, czy w gniewie może stłumił swoje miłosierdzie? To my widzimy, że to jest zupełnie odwrotnie, że to zmartwychwstanie udowadnia, że to Boże miłosierdzie wyrażone w ofierze Jezusa Chrystusa zakrywa Boży gniew i chroni grzesznika przed śmiercią. Czy oddałeś swoje życie Chrystusowi? Czy jesteś Bożym dzieckiem? Jeżeli jeszcze nie, to zachęcam do tego. Widzimy w tym fragmencie, że Jezus Chrystus prawdziwie jest powiernikiem Bożych obietnic. To On jest gwarantem dla Bożego ludu. To Jego zmartwychwstanie przypieczętowuje i utrwala na wieki Boże obietnice. To On jest gwarantem i to On jest tym, którego fakt zmartwychwstania dowodzi Bożego miłosierdzia i łaski, która idzie w pokolenia i nie ma końca. Dlatego tak samo jak psalmista tutaj zaufał Bogu z uwagi na Jego dzieła, tak Ty rozpoznaj dzieła Chrystusa, zbadaj dzieła Chrystusa, które są w Słowie Bożym, w Nowym Testamencie i przyjdź dziś do Niego i zaufaj Mu, a będziesz miał życie wieczne i gwarancję zmartwychwstania. Pomódlmy się.